Przeżywamy dziś 80. rocznicę męczeńskiej śmierci świętego ojca Maksymiliana Marii Kolbego, który oddał życie za współwięźnia w obozie niemieckim, obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu. Z racji 80. rocznicy tego wydarzenia chcemy wspominać ojca Maksymiliana. Chcemy także w sposób szczególny objąć naszą dzisiejszą rozmową, ten wycinek jego działalności, który roztacza się poprzez 6 lat. Szczególne 6 lat działalności ojca Maksymiliana w Japonii. A jeśli Japonia, to również objawienia Matki Bożej z Akity. Również o tym aspekcie chcemy dzisiaj porozmawiać. Pierwsza część naszej rozmowy za nami na antenie Radia Maria oraz Telewizji TVM o godzinie 18.15. Tak jak i poprzednio, tak i teraz jest wraz z nami pani redaktor, pani Dorota Hawasa, dziennikarka mieszkająca od 31 lat w Tokio, autorka książek o życiu w Japonii, o japońskim chrześcijaństwie. Bardzo serdecznie witam pani redaktor na antenie Radia Maria.
Szczęść Boże.
Tak, słyszymy taki głos jakby lekko zmęczony, ale jest to zrozumiałe chociażby porą, która teraz w Tokio chyba bodajże po 4, tak?
W 4:30
nad ranem. Tak, w 4:30 nad ranem, także taka pora dość wczesna, ale jeszcze słońce nie wzeszło.
Jeszcze nie wzeszło, ale już mamy święto wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Pada dość obfity deszcz. W wielu częściach Japonii są powodzie. Nawet tutaj w dzielnicy, w której ja mieszkam, też przysłano wiadomość o tym, że jest pogotowie przeciwpowodziowe, ponieważ pada duży deszcz. Przez to jeszcze nie robi się jasno.
Także również wszelkich Bożych łask z racji dzisiejszej uroczystości dla pani.
Zapłać.
I prosimy także te słowa życzeń i też zapewnienie o naszej modlitwie za wszystkich właśnie katolików, chrześcijan, za wszystkich, którzy mieszkają w Japonii, za przyczyną Najświętszej Maryi Panny. Chcemy wypraszać wszelkie potrzebne łaski do was tam, drodzy żyjących, wzrastających w tym, co piękne, co dobre. W tej drodze do świętości chcemy się wspierać nawzajem, a takim szczególnym dla nas wzorem, przykładem w tym dążeniu do świętości jest święty ojciec Maksymilian Maria Kolbe, który oddał swoje życie niepokalanej, jej służył i od niej czerpał inspirację. To ta, która nieustannie wskazuje na swojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Panie redaktor, taka ulica Riedebach w Paryżu, inne miejsca, chociażby La Salette, Fatima, Akita, o której dzisiaj chcemy mówić, to miejsca objawień Najświętszej Marii Panny, które świadczą o tym, że Maryja, Najświętsza Maryja Panna, jest także naszą matką i z troskliwością pochyla się nad swymi dziećmi. Nazwy tych 4 miejsc, które przytoczyłem, to nazwy nieprzypadkowe. Bogorodzica nie tylko wzywała nas tam właśnie do modlitwy i doskonalenia się, ale także wyjawiła, że grzechy ludzi są tak liczne i tak powszechne, iż zasługują na karę, a zapobiec jej może tylko nawrócenie i pokuta. Dziś chcemy wspomnieć o tych objawieniach z Akity. Chyba najmniej znane spośród tych chociażby tutaj wymienionych. Małe miejsce w Japonii, uświęconej krwią męczenników miejscowości Akita. Najświętsza dziewica przemówiła do siostry Agnieszki, nowicjuszki Instytutu Służebnic Eucharystii. Panie redaktor, jakie było przesłanie tych objawień, do czego Matka Boża wzywała nas, o co apeluje, bo to objawienia dość niedawne, bo z roku 1973.
Tak, są to objawienia z roku 1973, jak ojciec redaktor zauważył, i myślę, że są nadal nie tak może bardzo znane ze względu na to, że nadal żyje siostra wizjonerka, która doświadczyła tych właśnie objawień. Były to objawienia zarówno anioła, które poprzedziły objawienia maryjne, a później, kiedy te trzy objawienia maryjne się skończyły w ciągu 1973 roku, anioł ukazywał się siostrze Agnieszce jeszcze wiele razy i właściwie do momentu zakończenia kolejnego znaku wydanego przez Matkę Bożą w Akicie, to znaczy 101 uzdrowień drewnianej figurki Maryi, które miały miejsce między 1974 a 1981 rokiem. Nadprzyrodzone wydarzenia w Akicie, które zostały uznane przez biskupa miejsca podczas Wielkanocy w 1984 roku, obejmują bardzo różne zjawiska. A żeby wyjaśnić ich charakter, należałoby zacząć od samego miejsca, w którym się wydarzyły, i od charakteru tego instytutu świeckiego początkowo, którym nosi nazwę, w polskiej literaturze jest nazywany Instytutem Służebnic Eucharystii. Natomiast w języku japońskim, ja tutaj od razu pochwalę się, że napisałam właśnie książkę o tych wydarzeniach w Akicie, o wszystkich wydarzeniach nadprzyrodzonych. I ponieważ nie mogłam zrozumieć wielu rzeczy z przekładów polskich, które są dokonane za pośrednictwem języka angielskiego, to zrobiłam przekład, przetłumaczyłam właśnie te treści objawień bezpośrednio z języka japońskiego, bo wtedy były dla mnie bardziej jasne. I zaczęłam od historii tego zgromadzenia, w jaki sposób w ogóle tam właśnie na północy Japonii, w takim terenie dość odległym, no to jest około 400 kilometrów na północ od Tokio, przy czym trzeba przejechać przez pasmo gór, które leżą w centralnej części wyspy Honsiu. Skąd tam to właśnie ten instytut służebnic Najświętszego Sakramentu się znalazł. Otóż pełna nazwa tego instytutu, którego główny człon w tej chwili stanowi zgromadzenie sióstr, nazywa się Zgromadzenie Sióstr Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego obecnego w Najświętszym Sakramencie. W skrócie, po japońsku Seitai Hoshikai, czyli służebnice Najświętszego Sakramentu, więc to jakby już samo w sobie mówi w pewien sposób o tym, jaki jest charyzmat sióstr oraz stowarzyszonych z nimi członkiń świeckich, które również składają śluby posłuszeństwa, ubóstwa i czystości, ale pracują jako osoby świeckie w społeczeństwie, w tym w miejscach, w których się znajdują. Natomiast mają obowiązek przybywania do klasztoru sióstr właśnie w Akicie, dokładnie w miejscu Yuzawa Dai, to jest dzielnica miasta Akity, i tam właśnie odbywają wspólne rekolekcje. Więc samo to zgromadzenie jest poświęcone adoracji Najświętszego Sakramentu. I to jest bardzo ważne, kiedy mówimy o wszystkich wydarzeniach, jakie miały tam miejsce, ponieważ wiele z tych wydarzeń odbywających się w Akicie przez wiele, wiele lat, bo od 1973 roku do 81, a nawet 82, właśnie jest potwierdzeniem prawdziwej obecności Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Skąd znalazła się ta wspólnota modlitewna w Japonii, w Akicie? Otóż była ona dziełem niezłomnej, nawróconej katoliczki, niezłomnej dziewczyny Sumako Sugawary, która jeszcze przed wojną z jakichś powodów, wychowana w bardzo pobożnej buddyjskiej rodzinie, z jakichś powodów pragnęła przyjąć chrzest, na co jej ojciec, bardzo właśnie pobożny buddysta, nie chciał się zgodzić. Ale ponieważ w czasie wojny jej bracia zostali wysłani na wojnę jako żołnierze, ojciec prowadził sklep z odzieżą europejską i ona pomagała ojcu w tym sklepie. Po 10 latach jako nagrodę za tą pomoc zezwolił jej na przyjęcie Chrztu Świętego, ale ona pragnęła pójść dalej, pragnęła wstąpić do zakonu. No to już było dla ojca za wiele i usłysząc o tym, że ona stara się wstąpić do zakonu, wydziedziczył ją i wygonił ją z domu, znaczy pozbawił ją miejsca do mieszkania. Więc chcąc nie chcąc, ona musiała szukać pracy, to był okres wojny i w czasie wojny znalazła pracę w takim gospodarstwie wiejskim właśnie w Akicie, znaczy poza miastem, na obrzeżach miasta, gdzie była opiekunką dziewcząt, które tam pracowały. Tam doświadczyła ostatniego nalotu amerykańskiego na Japonię, bo jak wiemy, Japonia należała do państw osi, czyli była sojusznikiem Niemiec. I właśnie dzisiaj, czyli święto wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, to dla Japonii dwie ważne takie daty, ponieważ jest to data przybycia w 1549 roku apostoła Japonii, świętego Franciszka Ksawerego, który właśnie przywiózł naukę Chrystusa do Japonii. A z drugiej strony to jest właśnie dzień, w którym Japonia podpisała, znaczy zgodziła się skapitulować. Aczkolwiek w Japonii to słowo kapitulacja nie jest używane. Japończycy się wstydzą tego, że przegrali wojnę i nazywają właśnie ten dzień kapitulacji końcem wojny. Także to jest dzień końca wojny. Wielu katolików tutejszych przypisuje właśnie tą decyzję o zakończeniu wojny, o poddaniu się właśnie działaniu Najświętszej Maryi Panny. I ta właśnie dziewczyna młoda, Sumako Sugawara, przeżyła 15 sierpnia w nocy ostatni nalot amerykański. To było kilka godzin przed kapitulacją. Widziała ludzi umierających i to jeszcze bardziej, i odmawiała cały czas, widząc tych umierających ludzi, odmawiała cały czas różaniec. To w niej jeszcze wzmogło taką chęć oddania się życiu, służbie Panu Bogu. I po zakończeniu wojny udała się do Urzędu Miejskiego w Akicie, prosiła o jakąś pracę i starała się o miejsce do zamieszkania. To akurat po wojnie prowadzona była przez Urząd Miejski reforma rolna, która polegała na tym, że ziemia była dzielona, ziemia należąca do wielkich obszarników była dzielona i przekazywana tym, którzy na niej pracowali jako najemnicy. Także były to takie coraz mniejsze poletka. No i ona dostała mały kawałek ziemi na wzgórzu, 8 kilometrów od centrum miasta Akita, właśnie w tym miejscu Yudzawadai, żeby tam sobie mogła zamieszkać. No ale nic tam nie było, więc ona skleciła sobie tam jakiś szałas i dosłownie żyła po prostu w takich ubogich, bardzo ubogich warunkach, ale pragnęła oddać swoje, poświęcić się całkowicie Panu Bogu. Znalazła jeszcze koleżankę, która się też zgodziła dzielić z nią spartańskim życiem. Po jakimś czasie one zyskały pewną aprobatę ludzi ze wsi, którzy pomogli zbudować tam jakiś lepszy domek. No ale bardzo ciężko było im się utrzymać. I wtedy zdarzył się pewien cud, bo w połowie lat 50. miasto Akita zaoferowało pracę Sumako Sugawara, aby opiekowała się, właśnie zajmowała się demokratyzacją życia na wsi, właśnie wśród tych chłopów, którzy otrzymali ziemię w wyniku reformy rolnej. Dla niej, jej się to bardzo podobało, bardzo jej to odpowiadało, bo jej marzeniem było to, aby katolicyzm zaszczepić właśnie wśród ludów na wsi, żeby to nie była religia zagraniczna, ponieważ tak nadal nawet w tej chwili katolicyzm, w ogóle chrześcijaństwo jest postrzegane przez większość społeczeństwa jako religie obce. One są religie zagraniczne, nawet tak często mówią o naszej religii. No i wtedy, kiedy już dostała pracę, no to mogła sobie pozwolić na to, żeby postawić już jakiś godziwszy dom, żeby doprowadzić tam prąd i wodę i zajęła się pracą charytatywną, to znaczy zorganizowała przedszkole dla dzieci wiejskich, ale cały czas przyświecała jej ta idea, żeby założyć wspólnotę kontemplacyjną, która będzie właśnie siała naukę Chrystusa na wsi, wśród ludzi. Ponieważ to jest jeszcze część miasta Akita administracyjna, nie, ale to już są obrzeża miasta, więc wokół jest wieś. I teraz z jednej strony właśnie ta Sumako Sugawara, która dąży do stworzenia wspólnoty kontemplacyjnej, znalazła sobie dwie osoby, właściwie dwie panie, które podzielały jej pragnienie. Z drugiej strony biskupem diecezji Niigata, do której należy właśnie Akita, został w roku 62 urodzony w Akicie ksiądz Jan Shojiro Ito, który w czasie wojny, podczas nalotów amerykańskich, posługiwał w mieście Numazu, to jest niedaleko, to jest na zachód od Tokio. I tam uciekał przed tymi nalotami, chroniąc Najświętszy Sakrament. I uważał, że Najświętszy Sakrament, dzięki Najświętszemu Sakramentowi uszedł z życiem podczas tych nalotów. Wobec tego po zakończeniu wojny jego marzeniem było to, aby stworzyć w Japonii, właśnie w Akicie, z której pochodził, wspólnotę religijną, która będzie, której charyzmatem będzie cześć dla Najświętszego Sakramentu. I w momencie, kiedy dowiedział się, że te trzy panie właśnie w tej biednej chałupce w Yudzawadai na obrzeżach Akity chcą tworzyć wspólnotę religijną, powiedział, że bardzo, bardzo chętnie im pobłogosławi i wręcz sugeruje, aby były oddane adoracji Najświętszego Sakramentu. Biskup Ito ułożył modlitwę, którą dla nich, a właśnie aby się modliły tą modlitwą. I to jest modlitwa służebnic Najświętszego Sakramentu z Akity. Ja może ją przeczytam, bo ona też dość dużo daje takie wyobrażenie o tej wspólnocie i właśnie o jego charyzmacie. A to jest dość istotne dla wszystkich tych wydarzeń, które tam miały miejsce dla objawień maryjnych i objawień anioła. Najświętsze serce Jezusa, prawdziwie obecne w Najświętszym Sakramencie. I tutaj zwracam uwagę na to słowo prawdziwie, ponieważ to słowo prawdziwie zostało dodane podczas pierwszego objawienia Maryjnego przez Matkę Boską, która właśnie poprosiła siostrę Agnieszkę, wówczas nowicjuszkę, aby do tej modlitwy dodała słowo prawdziwie, ponieważ w oryginalnej treści tego słowa nie było. Także przeczytam jeszcze raz. Najświętsze serce Jezusa, prawdziwie obecne w Najświętszym Sakramencie, nieustannie ofiarowywane na ołtarzach całego świata. Ofiaruję Ci ciało i duszę, aby w jedności z Twoim Najświętszym Sercem chwalić Boga Ojca i błagać o nadejście Królestwa Bożego. Przyjmij moją pokorną ofiarę i użyj mnie zgodnie z Twoją wolą na chwałę Boga Ojca dla zbawienia dusz. Najświętsza Matko Boża, otaczaj mnie swoją matczyną opieką i nie pozwól mi nigdy oddalić się od Twojego umiłowanego Syna. Amen. No i właśnie jest ta modlitwa ułożona przez biskupa i to stała się modlitwą wspólnoty. Wspólnota została w 1970 roku, składająca się właśnie z kilku tych pań w Akicie, pobłogosławiona, znaczy podniesiona do statusu bractwa pobożnego, czy stowarzyszenia pobożnego. I w roku 73 przybyła tam inna nawrócona kobieta, Japonka, też pochodząca z bardzo pobożnej buddyjskiej rodziny, jak siostra, jeszcze wówczas nie siostra, Agnieszka Katsuko Sasagawa. Ona sama w filmie nakręconym o wydarzeniach w Akicie mówi o sobie jako właśnie o swojej rodzinie, jako od wieków bardzo pobożnej buddyjskiej rodzinie. W jaki sposób ona się znalazła tam w Akicie? Otóż pochodziła z Niigaty, z okolicy miasta Niigaty, gdzie właśnie był, urzędował biskup. I zrobiła na biskupie bardzo dobre wrażenie i biskup zaproponował jej, czy nie mogłaby jako świecka osoba należeć do tej wspólnoty w Yudzawa Dai w Akicie. Ona się zgodziła, aczkolwiek była wtedy opiekunką kościoła właśnie tam w tej prefekturze Niigata, która jest około 300 kilometrów od Akity. Biskup zapewnił, że to nie będzie zupełnie kolidowało z jej członkostwem w tym instytucie, w tej wspólnocie służebnic Najświętszego Sakramentu, ponieważ ona po prostu będzie się łączyła w modlitwie z siostrami. I ona przyjęła tą propozycję. Pracowała dalej jako opiekunka kościoła właśnie w Mioko, w tej innej miejscowości. Ale pewnego dnia, to było w marcu 1973 roku, nagle straciła słuch. W ogóle była osobą bardzo, bardzo chorowitą i większość swojego życia spędziła w szpitalu. I w szpitalu też nawróciła się, ponieważ tam opiekowała się nią pielęgniarka, która była katoliczką. Jak sama opowiadała, widziała jej zmagania z tą chorobą, widziała jak w niej ogromną siłę woli przezwyciężenia choroby i podrzuciła jej książki o doktora Takashi Nagai, który zresztą leczył też świętego Maksymiliana Marię Kolbę w Nagasaki, który był radiologiem i od razu po wybuchu bomby atomowej ruszył, żeby ratować ludzi. Sam się nabawił na białaczki i zmarł. Pisał o swojej walce z chorobą i właśnie ta siostra, ta pielęgniarka dała tej siostrze, przyszłej siostrze Agnieszce Katsuko Sasagawa książki jego o tym, jak on jako katolik walczy z chorobą, pokładając nadzieję w Panu Bogu. I Agnieszka uznała, że to jest właśnie to, czego ona szukała. Ona uznała, że to jest właśnie dla niej źródło nadziei na lepsze życie. W ten sposób właśnie przyjęła chrzest. No i teraz właśnie wracamy do tego roku 1973, ona dostała telefon właśnie z Akity od sióstr służebnic Najświętszego Sakramentu 16 marca 1973 roku. Usłyszała telefon, po czym kiedy podniosła słuchawkę, zdała sobie sprawę, że niczego, że w ogóle nie słyszy. Nie słyszy żadnego dźwięku, który jest wokół, który gdzieś może koło niej. Znaczy w ogóle żadnego dźwięku z otoczenia. I no była zdruzgotana, ponieważ to oznaczało koniec jej pracy jako opiekunki i katechistki w tym kościele w Mioko. Ale siostry w Akicie powiedziały, że im to nie przeszkadza, że ona straciła słuch. Była do tej pory członkiem świeckim, a w tej chwili one są w stanie ją przyjąć do klasztoru, ponieważ no, ich charyzmatem jest właśnie adoracja Najświętszego Sakramentu i w ogóle modlitwa, medytacja, kontemplacja, więc im nie przeszkadza, że ona nie słyszy. I kiedy ona przyszła do klasztoru już, żeby tam wstąpić do nowicjatu, to było 12 maja 1973 roku, po miesiącu, kiedy siostry musiały wyjechać za sprawunkami, no ona ze względu na to, że była osobą niesłyszącą, znaczy ona potrafiła rozmawiać, ponieważ przeszła kurs czytania z ust, ponieważ wcześniej no, słyszała przez większość swojego życia. Wobec tego przeszła kurs czytania z ust i można było z nią się porozumiewać. Rozmawiałam z panią Imatani, która rozmawiała z nią w 1974 roku i powiedziała mi, że trzeba było po prostu siedzieć na wprost Agnieszki i ona musiała widzieć usta rozmawiającego. Trzeba było siedzieć na wprost niej, bo jeżeli się usiadło bokiem, to ona już nie mogła niczego odczytać. Także można się było z nią porozumiewać, aczkolwiek no, to porozumiewanie było utrudnione. I ona właśnie 12 czerwca, czyli miesiąc po przyjeździe do klasztoru służebnic Najświętszego Sakramentu, została sama w domu, ponieważ w klasztorze, ponieważ inne siostry wyjechały za sprawunkami i siostra przełożona poleciła jej, aby adorowała Najświętszy Sakrament. Siostry miały pozwolenie od biskupa na samodzielną adorację Najświętszego Sakramentu, bo to był ich charyzmat. I została właśnie tego dnia i jak później opisała w swoich pamiętnikach i opisała to zresztą biskupowi, że kiedy podeszła do tabernakulum, aby otworzyć tabernakulum, oślepiła ją jasność, bijący blask z tabernakulum. Ona po japońsku nazywa to, że to było światło, a równocześnie siła, obezwładniająca siła. I ona napisała, że nie mogła, że od razu automatycznie upadła na twarz i nie mogła się podnieść. Po prostu trwała w takiej pozycji z czołem przy matach, ponieważ to był mały domek w stylu japońskim, a domy japońskie mają tradycyjny dom japoński. W miejscu podłogi ma maty, na których się rozkłada posłanie i śpi, albo się siedzi na podkulonych nogach. W każdym razie tradycyjny japoński dom ma maty z takiej specjalnej trzciny w miejscu, gdzie jest podłoga. I ona na tych matach właśnie upadła na twarz. Od razu napisała później i mówiła też, że przetrwała w takiej pozycji około godziny. I pierwsza myśl, jak się wybudziła z tego stanu, że coś jej się stało, że ponieważ jest chorowita, to zapewne zapadła na jakąś psychiczną chorobę, że ma jakieś urojenia, halucynacje. No więc dość zaniepokojona wróciła do siebie. Ale na drugi dzień, kiedy wszystkie siostry wróciły i razem odmawiały rano, czyli 13 czerwca, modlitwy brewiarzowe, ona doznała tego samego zjawiska, to znaczy zobaczyła znowu olśniewające światło bijące z tabernakulum i trzeciego dnia czyli 14, powtórzyło się dokładnie to samo. Ona już zaczęła mieć pewien niepokój co do tego, co się mogło stać. No i ta sytuacja znowu się powtórzyła w końcu miesiąca czerwca. Natomiast 28 czerwca, to był czwartek, nagle poczuła, był to czwartek, a równocześnie Wigilia Święta Najświętszego Serca Jezusowego, czyli dla sióstr jest to obok Bożego Ciała najważniejsze święto w roku, można by powiedzieć odpust. I ona w czwartek wieczorem podczas modlitw breżowych właśnie w Wigilię Święta Najświętszego Serca Jezusowego 28 czerwca poczuła, że boli ją dłoń i ze zdumieniem zobaczyła, że na lewej dłoni ma po prostu taki znaczek, który różowy znaczek, który wygląda jak w kształcie krzyża. I wygląda on tak, jakby ktoś po prostu położył jej krzyżyk na dłoń i bardzo mocno go przycisnął. I tak wyglądał ten krzyżyk. Była zdumiona, ponieważ nikt jej takiego krzyżyka nie odciskał. No więc to był kolejny jakiś taki znak, który ją bardzo, bardzo zdziwił. I to był czwartek. W piątek ten ból się utrzymał, natomiast w sobotę przeszedł ból dłoni, ale pozostał ślad taki wyblakły po tym krzyżyku. W następny czwartek, czyli to był już 5 lipiec, w czasie adoracji i odmawiania Najświętszego Sakramentu i odmawiania różańca pojawiła się koło niej jakaś świetlista postać, którą ona wcześniej już kiedyś widziała, kiedy była nieprzytomna w szpitalu. I ta postać, jak ona opisuje, zaczęła z nią odmawiać różaniec. Kiedy wieczorem odmawiała znowu modlitwy liturgii godzin, poczuła w tej lewej dłoni, gdzie tydzień temu pojawił się ten znaczek w kształcie krzyżyka, poczuła przeszywający ból. Czuła tak, jakby ktoś jej próbował wwiercić wiertło w tą dłoń. I ten ból był tak silny, że ona zacisnęła dłoń i nie mogła jej otworzyć. A kiedy wróciła do swojego pokoju, otworzyła powoli dłoń, zobaczyła, że w środku tego krzyżyka, w miejscu, gdzie ramiona krzyżyka się krzyżują, jest otwór, a z niego wycieka krew. No, noc była dla niej bardzo ciężka. Ona pierwsze, co pomyślała, to znaczy od początku w ogóle wszystkich tych wizji, czyli właśnie światła z tabernakulum i teraz znaku krzyżyka i teraz wycinkającej z niego krwi, ona pomyślała o swojej wielkiej grzeszności i zaczęła modlić się o przebaczenie grzechów, o to, żeby Pan Bóg i Matka Boska się nad nią ulitowali. I tego dnia, 5 właśnie lipca 73 roku, czyli w czwartek, nie mogła spać. Mówiła później, że nie mogła nawet robić na drutach ani na szydełku, bo znaczy starała się to robić, żeby zapomnieć o tym bólu, ale mówiła, że był tak przeszywający, że po prostu nie mogła zmrużyć oka. I nagle o godzinie 3 nad ranem, czyli tak mniej więcej, no nie, już troszeczkę później jest teraz w Japonii. W każdym razie właśnie w tej nocy z czwartku na piątek, z 5 na 6 o godzinie 3, podczas tej bezcennej nocy nagle, kiedy modliła się o zadośćuczynienie za grzechy swoje i innych, pojawiła się przed nią postać znowu, którą ona opisuje, znaczy tutaj, ja tutaj mówię w wielkim skrócie, bo ta postać już się wielokrotnie jej ukazywała. Ona określała tą postać jako postać pięknej kobiety, Ale później, kiedy powiedziała o tym wszystkim biskupowi i to biskup powiedział, że no to wygląda na to, że to jest anioł i od tej pory zaczęła nazywać go aniołem. I właśnie wtedy tego dnia przyszedł do niej, pojawił się anioł w jej pokoju o tej 3 nad ranem w piątek, to był pierwszy piątek miesiąca, i powiedział jej, że boli cię bardzo rana? Rana na ręce Maryi jest głębsza i bardziej bolesna od twojej rany. No i dla niej to było bardzo intrygujące. Po czym anioł powiedział, żeby z nim poszła, że ją zaprowadzi, żeby za nim szła. Ona poszła do kaplicy i cały czas brzmiały jej w uszach właśnie te słowa, że rana Maryi jest bardziej bolesna niż twoja, więc chciała, czy bała się bardzo, ale miała ochotę zajrzeć właśnie do tej, obejrzeć ręce tej drewnianej figurki Matki Boskiej. A w ogóle ta figurka to była wyrzeźbiona przez rzeźbiarza miejscowego, rzeźbiarza, który się specjalizował w figurkach buddyjskich, ponieważ no, tak to jest dominująca religia w Japonii. I została ta Matka Boska, figurka Matki Boskiej została wyrzeźbiona na wzór Matki Boskiej, Matki albo Pani wszystkich narodów, którą Matka Boska prosiła, podczas objawień w Amsterdamie, to był koniec wojny, 1945-59 rok, objawiała się pewnej katoliczce w Amsterdamie i poprosiła, aby ona zleciła malarzowi namalowanie obrazu taki, jaki ona poleci. Czyli no, to podobna sytuacja do siostry Faustyny Kowalskiej. I ten obraz rzeczywiście został namalowany w Niemczech. Pani albo Matka wszystkich narodów to jest Matka Boska, która stoi przed krzyżem. Krzyż tak, jak gdyby ona, tak jakby ten krzyż przylegał do jej ramion, jakby wyrasta z jej ramion. I ona stoi na kuli ziemskiej. I nie wiemy, w jaki sposób ten obrazek trafił tam do sióstr w Jodzawada i w Akicie. Ale tu jest ciekawe też bardzo pewne podobieństwo do świętego ojca Maksymiliana, ponieważ w Nagasaki, w swojej celi, w klasztorze, czyli w tym japońskim Niepokalanowie, w Nagasaki, ojciec Maksymilian w swojej celi nad stołem miał taką półkę, na której stała figurka Matki Boskiej, a pod nią stał globus. I ojciec Maksymilian zawsze mówił innym braciom, że to jest właśnie symbol tego, że muszą robić wszystko, aby podbić świat dla Niepokalanej. Także to jest pewna taka takie podobieństwo. Z jakich przyczyn te siostry miały ten obrazek? No, przypuszczalnie to były dosyć nowe wówczas objawienia. Ktoś pewnie im przywiózł ten obrazek. One po prostu w 1963 roku zleciły temu rzeźbiarzowi specjalizującemu się w rzeźbieniu figurek buddyjskich wyrzeźbienie Matki Boskiej, tak jak jest na tym obrazku. Więc jest to właśnie Matka Boska, która stoi przed krzyżem i stoi na kuli ziemskiej. No i teraz, bo to była taka dygresja, żeby w ogóle opisać, jak ta Matka Boska wygląda. To jest figurka wyrzeźbiona z jednego kawałka drewna. Ma wysokość zaledwie 70 centymetrów. No więc po usłyszeniu właśnie wracamy teraz do tego 6 lipca 73 roku nad ranem. Siostra Agnieszka, która ma krwawiącą, bardzo bolesną ranę, opisuje, że czuje tak, jakby ktoś jej przewiercał dłoń jakimś świdrem. Słyszy od anioła, że rana Matki Boskiej boli ją jeszcze bardziej. Wobec tego idzie właśnie za aniołem do kaplicy i chce przejść, wejść przez próg na matę, o której właśnie opowiadałam, że podłoga jest w tradycyjnym domu japońskim pokryta matą. Chciała wejść na tą matę, kiedy nagle poczuła blask bijący od figurki Maryi i tak jak siostra pisze, że poczuła tak, jakby ta figurka ożyła i usłyszała pierwsze przesłanie. Matka Boska się pytała, czy bardzo cierpi z powodu głuchoty i powiedziała, że zostanie z niej na pewno uzdrowiona, co rzeczywiście się później wypełniło. Zapytała, czy boli ją rana na dłoni. Powiedziała, że jest to ostatnia próba i poprosiła o modlitwę o zadośćuczynienie za grzechy ludzi. Zapytała, czy modli się całym sercem modlitwą służebnic Najświętszego Sakramentu, którą wcześniej przeczytałam. Zaproponowała, żeby siostra, jeszcze wówczas nowicjuszka, Agnieszka, odmówiła tą modlitwę razem z nią. I kiedy Agnieszka zaczęła właśnie modlitwę, zaczęła Najświętsze Serce Jezusa, obecne w Najświętszym Sakramencie, i wtedy usłyszała głos figurki Matki Boskiej, prawdziwie obecne. Od tej pory dodawaj słowo prawdziwie. Czyli mamy tutaj ewidentny nacisk na prawdziwą obecność Pana Jezusa, żywego Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. I kiedy skończyły odmawianie tej modlitwy, siostra Agnieszka mówiła, że to był ten głos, który słyszała, był niewypowiedzianie pięknym głosem. I powiedziała i napisała później, że podczas tego pierwszego objawienia Matka Boska powiedziała: módl się dużo za papieża, biskupów i księży. Od przyjęcia chrztu do dziś nie zapomniałaś o nich, modliłaś się za papieża, biskupów i księży. Często się za nich modliłaś, od tej pory też dużo, dużo się za nich módl. Powiedz swojemu przełożonemu o tym wszystkim, co się dziś wydarzyło i bądź posłuszna we wszystkim, co ci powie. Więc to jest właśnie to pierwsze przesłanie. Później przez kolejne, to czyli tutaj mówimy o piątku, prawda? I siostra, znaczy Agnieszka Kacuko, bo dopiero w 73 roku, 15 sierpnia, czyli właśnie dzisiaj obchodzi siostra Agnieszka swoje 38 rocznicę swoich ślubów zakonnych. Wtedy była jeszcze nowicjuszką. Ona usłyszała to przesłanie i chciała, ale była, tak jak powiedziała, że kiedy zobaczyła blask ze strony figurki Maryi, to znowu, tak jak w przypadku blasku z tabernakulum, upadła na twarz. Kiedy wreszcie powiedziała, że była zupełnie struchlała, kiedy się wreszcie podniosła, widziała, że już tego blasku nie ma, ale ponieważ przyszła tam po 3:00 w nocy, nad ranem właściwie, no to o 5:30 już siostry zaczęły się schodzić na poranne modlitwy, a ją cały czas intrygowało to, co powiedział anioł, czyli rana Maryi jest bardziej bolesna niż twoja. Chciała podejść do figurki Matki Boskiej, żeby się upewnić, co jest na dłoniach tej małej figurki, ale ponieważ inne siostry przyszły na modlitwy brewiarzowe, no to się powstrzymała. Siostry nie miały wówczas swojego kapelana, więc w pierwsze piątki miesiąca jeździły do kościoła diecezjalnego, parafialnego w Akicie, w centrum miasta. No i właśnie od razu po modlitwach, po śniadaniu, po adoracji pojechały na mszę. I kiedy wróciły po mszy świętej, siostra Agnieszka cały czas dręczyła ją to pytanie, ale nie miała odwagi sama wejść do kaplicy, więc poprosiła inną siostrę, czy mogłaby siostra pójść za mnie i zobaczyć. Usłyszałam coś o figurce Maryi i bardzo mnie to niepokoi, czy mogłaby siostra zobaczyć. To była jej przełożona, siostra która była mistrzynią nowicjatu. A sama Agnieszka udała się do swojego pokoju i czekała na reakcję siostry przełożonej. Siostra nie przychodziła.
Pani redaktor, na chwileczkę się zatrzymajmy, abyśmy mogli również zaprosić naszych drogich radiosłuchaczy do współtworzenia czasu naszego dzisiejszego spotkania. Temat Matka Boska Zakity i Święty Maksymilian Maria Kolbe. Pani redaktor tutaj nam przybliża jakże szczegółowo, prawda, całość przebiegu tych objawień, za co bardzo serdecznie dziękujemy. Przed nami jeszcze dwa momenty, prawda, dwa przesłania, o których chcemy powiedzieć. Tak. Przed tym jednak serdecznie zapraszamy.
Ja już to skrócę, tylko chciałam dokończyć, że siostra przełożona była w kaplicy zapłakana, ponieważ zobaczyła, że na dłoni figurki jest znak krzyża krwawiący. Krew z tej rany została oddana później do badania w laboratorium i okazało się, że jest to krew ludzka grupy B. Także to jest pierwsze przesłanie. Proszę bardzo, bo ja się zagadałam i proszę, niech ojciec mnie tutaj zwraca uwagę na co dalej powiedzieć, bo mamy jeszcze dwa przesłania, ale...
To może zaprosimy radiosłuchaczy i po zaproszeniu byśmy jeszcze dokończyli te dwa, dobrze? Bo to jest bezcenne. Tak, trwamy podczas rozmów niedokończonych. Naszym gościem jest pani redaktor Dorota Hałasa, dziennikarka mieszkająca od 31 lat w Tokio i łącząca się wraz z nami właśnie z Tokio, gdzie bodajże tak 17 minut po godzinie 5 rano, tak, pani redaktor?
Tak. Już się robi jasno, już zdecydowanie jasno. Poranek święta wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
A my...
I cudu nad Wisłą.
Tak, i cudu nad Wisłą, dokładnie.
I kapitulacji Japonii.
Tak, także wiele, wiele różnego rodzaju sposobności, okazji do rozmowy. Dla nas są ważne te dwie, Matka Boska Zakity i Święty Maksymilian Maria Kolbe. Serdecznie zapraszam, drodzy, do współtworzenia czasu naszego spotkania. Numery kontaktowe do naszego studia z Polski Północnej 56 655 23 55, z Polski Południowej 56 655 23 56, dwa numery w naszej rodzinie 536 600 lub 536 600 200, i dwa numery spoza granic naszej ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Pani redaktor wspomniała o tym pierwszym przesłaniu. Prosimy również o przedstawienie nam tych pozostałych dwóch. Jaka jest sedno, jakie jest tutaj takie może właśnie resume tych dwóch pozostałych przesłań, pani redaktor.
Dobrze, więc przepraszam, że mój wstęp był taki dość długi, ale chciałam właśnie tutaj podkreślić tą charyzmat sióstr i całej wspólnoty właśnie polegający na adoracji Najświętszego Sakramentu. Więc drugie przesłanie siostra, jeszcze wtedy nowicjuszka Agnieszka, usłyszała znowu 3 sierpnia, to jest pierwszy piątek miesiąca. Znaczy, powtórzyła się ta sama sytuacja, że znaczy rana, krzyżyk na jej ręce pojawiał się, rana zaczęła krwawić w trakcie, w kształcie krzyżyka. W czwartki wieczorem, w piątek, szczególnie podczas przeistoczenia, w czasie mszy, ból był, jak mówiła siostra, niemożliwy do zniesienia. Natomiast w sobotę ta rana znikała bez śladu i tak się powtórzyło przez cały lipiec i 3 sierpnia, kolejny pierwszy piątek miesiąca, siostra modliła się, za każdym razem była sama w kaplicy albo w całym klasztorze i wówczas jest drugie przesłanie. Czyli to pierwsze było takim apelem o modlitwę, zadośćuczynienie i modlitwę za kapłanów, za papieża, biskupów i kapłanów. W drugim przesłaniu Matka Boska powiedziała: wielu ludzi na świecie smuci Pana, pragnę osób, które pocieszą Pana. Wraz z Synem pragnę dusz, które będą cierpieć za grzeszników i niewdzięczników, które życiem w ubóstwie zadośćuczynią za ich grzechy, aby złagodzić gniew Ojca Niebieskiego. Bóg Ojciec chce zesłać na całą ludzkość wielką karę, aby świat poznał Jego wielki gniew. Wiele razy z Synem starałam się złagodzić gniew Boga Ojca. Powstrzymywałam zesłanie kary, ofiarując Bogu Ojcu cierpienie Syna na krzyżu, Jego świętą krew oraz najukochańsze dusze, które pocieszają Boga Ojca i tworzą wspólnoty dusz ofiarnych. Modlitwa, pokuta, ubóstwo i odważne czyny ofiarne mogą złagodzić gniew Boga Ojca. Pragnę ich również w Twojej wspólnocie. I tutaj jeszcze jest taka ważna rzecz dotycząca drugiego przesłania Maryi, ponieważ siostra Agnieszka na początku, nowicjuszka Agnieszka, na początku po widzeniu światła w tabernakulum nie mogła o tym nikomu powiedzieć, ale później odważyła się i powiedziała biskupowi, powiedziała o treści przesłania Maryi. Biskup codziennie przez kilka dni pytał ją, aby powtarzała to samo. Chciał zobaczyć, czy ona rzeczywiście to, czy to nie jest wymyślone. I powiedział, że jeżeli ta osoba, jeżeli Matka Boska jeszcze raz jej się ukaże, to żeby zadała jej trzy pytania dotyczące formy wspólnoty, formy modlitwy i kształtu tej wspólnoty modlitewnej. I Matka Boska w tym przesłaniu odpowiedziała na wszystkie trzy pytania. Między innymi biskup prosił, żeby zapytała, czy obecna forma modlitwy jest odpowiednia w tej wspólnocie. I Matka Boska powiedziała, modlitwa potrzebna jest również w świeckiej wspólnocie. Dusze, które chcą się modlić, już się gromadzą. Nie zwracając uwagi na formę, żarliwie i wytrwale módlcie się, aby pocieszyć Najświętszego Pana. To jest właśnie drugie. I na końcu jeszcze Matka Boska pyta, czy Agnieszka chce zostać odpowiednią panną młodą dla pana młodego, czy chce złożyć przysięgę, że jest gotowa być przybitą do krzyża trzema gwoździami ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. Ich podstawą jest posłuszeństwo. No, siostra Agnieszka już jako siostra rzeczywiście została tym odrzuconym kamieniem, dalej nim jest, ponieważ ze względu na różne kontrowersje dotyczące jej osoby musiała opuścić klasztor i żyje w tej chwili z inną siostrą w zupełnie innym miejscu. Także przyjęła tą swoją misję. Trzecie przesłanie miało miejsce 13 października 73 roku. Wszystkie trzy były w 73 roku, czyli w rocznicę cudu słońca w Fatimie. I to było takie najbardziej przejmujące przesłanie, które jest porównywane z trzecią tajemnicą fatimską. Biskup i to nawet nie chciał go uznać, nie chciał w ogóle go brać pod uwagę przy rozważaniu wydarzeń w Akicie, bo był przekonany, że siostra Agnieszka, już wtedy siostra, bo to jest październik, a 15 sierpnia złożyła śluby. Biskup był przekonany, że siostra Agnieszka musiała słyszeć jakieś plotki o treści trzeciej tajemnicy fatimskiej. Ona, to 73 rok, także tajemnica fatimska nie była znana. I że ona musiała po prostu tą treść sobie jakoś nieświadomie ułożyć w głowie. Ona powiedziała, że nigdy nie słyszała o trzeciej tajemnicy fatimskiej. Natomiast ja może właśnie przeczytam tą trzecią część. Jak ci już wcześniej powiedziałam, jeżeli ludzie nie będą żałować za grzechy, Bóg Ojciec ześle na całą ludzkość wielką karę. Będzie to na pewno kara większa niż potop, kara jakiej do tej pory jeszcze nie było. Z nieba spadnie ogień i duża część ludzkości umrze w wyniku tej tragedii. Umrą dobrzy i źli ludzie, księża i wierni. Ci, którzy przeżyją, będą tak cierpieć, że będą zazdrościć umarłym. Jedyną bronią, która nam wtedy pozostanie, będzie różaniec i znak pozostawiony przez Syna. Tutaj chodzi o Najświętszy Sakrament. Odmawiaj codziennie różaniec, módl się na różańcu za biskupów i księży. Działanie szatana przeniknie do wnętrza Kościoła. Kardynał będzie się sprzeciwiał kardynałowi, a biskup sprzeciwi się biskupowi. Kapłani, którzy mnie czczą, spotkają się z pogardą ze strony swoich współbraci i będą atakowani. Ołtarze i kościoły będą niszczone, kościół wypełni się ludźmi, którzy idą na kompromisy, a wielu kapłanów oraz zakonników ulegnie pokusom szatana i porzuci swoje powołanie. Szatan obiera za cel przede wszystkim dusze poświęcone Bogu Ojcu. Jest mi smutno, że stracimy tak wiele dusz. Jeżeli ludzie będą jeszcze bardziej grzeszyć, nie będzie już przebaczenia dla ich grzechów. I tutaj taką rzeczą, która, ponieważ tak jak wspomniałam, właśnie biskup był jakoś niepewny, czy to na pewno jest przesłanie, czy to nie jest właśnie sfabrykowane pod wpływem, czy siostra podświadomie tego nie utworzyła w swojej głowie, pod wpływem jakichś plotek, które słyszała o trzeciej tajemnicy fatimskiej, ale Matka Boska sprawiła, że uwiarygodniła treść tego przesłania. W jaki sposób? W taki, że podczas przekazywania tego przesłania słowo kardynał mówiła kardinaru, to jest z angielskiego kardynał. Po japońsku słowo kardynał nazywa się, znaczy kardynał mówi się sukkyo. I siostra Agnieszka nie znała słowa kardynaru. Powtarzała treść tego przesłania biskupowi i pytała, ale co to znaczy kardynaru? Biskup jej powiedział, no to jest sukkyo. Ona mówi, aha, bo ja w ogóle nie rozumiałam, o co chodzi. Czyli ona powtarzała słowo przez przesłanie Maryi, którego kompletnie nie rozumiała. No i wtedy biskup zrozumiał, że jest to, że to przesłanie rzeczywiście jest prawdziwe.
Serdecznie dziękujemy, pani redaktor, za przybliżenie nam tych trzech przesłań. Matka Boża z Akity, o tym objawieniu dzisiaj mówimy, i o świętym Maksymilianie Marii Kolbe i o działalności w Japonii. Naszym gościem jest pani Dorota Łasa, dziennikarka mieszkająca od 31 lat w Tokio, autorka książek o życiu w Japonii, o japońskim chrześcijaństwie. Zapraszam nasze drogi radiosłuchacze do współtworzenia. Już za kilka chwil odbieramy pierwsze telefony. Tymczasem zapraszam do wysłuchania utworu muzycznego Maryja Przewodniczką. Śpiewa zespół muzyki sakralnej Lumen.
O słodka Matko Boża, na Tobie wzorujemy życie. Tyś mi świetlana zorza, w Tobie tonę w zachwycie. O Matko, Dziewico niepokalana, w Tobie odbija się promień Boga. Ty uczysz mnie, jak wśród burz kochać Pana. Tyś jest mi obroną, tarczą od wroga.
Boska Zachity i święty Maksymilian Maria Kolbe to temat naszego spotkania w ramach rozmów niedokończonych na antenie Radia Maria. Wraz z nami jest pani redaktor Dorota Hałasa, dziennikarka mieszkająca od 31 lat w Tokio. Dziękujemy pani redaktor, że możemy się połączyć, możemy się słyszeć, choć odległość prawie 10 tysięcy kilometrów. Niemniej jednak technika pomaga w tym, abyśmy mogli się słyszeć, rozmawiać i współtworzyć czas naszego dzisiejszego spotkania, do którego serdecznie zapraszam nasze drogie radiosłuchacze. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Pozdrawiam serdecznie ojca w studio i panią redaktor w dalekiej Japonii, ksiądz Tadeusz, archidiecezja gnieźnieńska.
Witamy serdecznie, zapraszamy.
Pozdrawiam również słuchaczy. Mam przed sobą książkę Ojciec Teiji Yasuda, Akita, łzy i przesłanie Maryi. Może dwa słowa wstępu. Książka Akita, łzy i przesłanie Maryi, napisana przez ojca Yasudę, kapelana klasztoru Akita, została opublikowana w Japonii z imprimatur biskupa Niigaty, ordynariusza miejsca niezwykłych wydarzeń, który zatwierdził listem pasterskim objawienia 22 kwietnia 1984 i napisał: polecam tę książkę i stwierdzam, że przedstawione w niej fakty są prawdziwe. I kilka wniosków, którym się podzielić chciałbym. Jakie podobieństwo jest do orędzi z Fatimy? Anioł przygotowuje tą prostą nowicjuszkę, tak jak dzieci we Fatimie. Druga kwestia, co się dzieje na świecie, że w tylu miejscach w XX, a może w XXI wieku, ikony i figury Matki Bożej płaczą łzami i krwią. Następna sprawa, ta książka, o której wspomniałem, może słuchacze sobie zapiszą, Akita, łzy i przesłanie Maryi, można ją w wydawnictwie Lumen zamówić. To nie jest reklama, tylko apostolstwo. Następna kwestia, powiedziane tam było na początku, pani redaktor, że to jest mało znane, a to jest 50 lat temu prawie. A dlaczego jest mało znane? Bo jest totalne milczenie. Ci, którzy są powołani do głoszenia przesłania z nieba, a papież Benedykt XVI powiedział, że tak zwane objawienia prywatne są najdoskonalszym komentarzem do Biblii, do Ewangelii. Pierwsze słowa Jezusa publicznej nauczania publicznego: nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Jest milczenie. Od żadnego z kapłanów o tym nie usłyszałem. Tylko jeden biskup w pierwszy czwartek lutego 2019, ówczesny jeszcze biskup ordynariusz włocławski, biskup Mering, o tym powiedział u świętego Józefa. Setki kapłanów tam były. Tysiące ludzi. Transmisja trwa pierwszy czwartek. Zero, milczenie. No tak, strach paraliżuje, co pomyślą ludzie, jeżeli ksiądz to z ambony powie, że takie coś miało miejsce. Ale to jest odpowiedzialność, skoro Maryja przychodzi, to jest przyczyna. To jest odpowiedzialność, biada mi, gdybym tego nie mówił. No bo co pomyślą ludzie? To powiedzą, że coś nie tak z głową może, albo fatalizm głosi. A Jezus Chrystus wyraźnie mówi, jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Ostatnie przesłanie z Akita też jest. Jeśli, to od nas zależy, nie od Boga. Bóg chce naszego zbawienia. Jeśli ludzie się nie poprawią i nie będą pokutować, ogień spadnie z nieba i zmiecie z powierzchni ziemi znaczną część ludzi. I ostatnie, już przepraszam, że długo mówię, tam było jedyną co może nas uratować, to jest różaniec i znak mego syna. Ja to rozumiem trochę inaczej. Wiadomo, różaniec nie ulega wątpliwości, ale znak dany przez mego syna, ja to uważam, że chodzi o krzyż i miłosierdzie, bo Eucharystia nie jest znakiem. Eucharystia jest rzeczywistością. To w dzienniczku siostry Faustyny jest powiedziane, że miłosierdzie Boże jest znakiem na czasy ostateczne. Ewangelii i w dzienniczku siostry Faustyny też jest, że pojawi się znak krzyża na niebie, a z otworów, gdzie były przybite ręce i nogi Zbawiciela, będą wychodziły trzy wielkie światła oświecające ziemię. Będzie to na krótko przed dniem ostatecznym. Punkt 83 dzienniczka. Więc ja, kochani, bym tutaj wiązał, że chodzi o różaniec i krzyż. A z krzyża płynie miłosierdzie. To jest ostatnia deska ratunku, jaki daje Chrystus ludzkości. I bardzo proszę często mówić o tych objawieniach. Nie usprawiedliwia paraliżowanie człowieka przez opinię ludzką. Nie może usprawiedliwiać. Tu chodzi o cenę najwyższą. O zbawienie albo o potępienie. Bóg chce tego pierwszego. Ale dziękujemy. Ludzkość i człowiek też tego musi chcieć.
Dziękujemy się za to.
Serdecznie. Wszystkiego dobrego. Z Bogiem.
Z Panem Bogiem.
To jest bardzo, bardzo ważne tutaj uściślenie i bardzo, bardzo piękne. Ja dokładnie mam to samo przekonanie, że to są po prostu sprawy zasadnicze, to co jest opisane właśnie przez te wydarzenia w Agicie. Ja znam książkę, o której tutaj ksiądz, to tłumaczenie, które ksiądz wspomniał, i właśnie dlatego napisałam książkę, która jest w tej chwili już w ostatnim stadium korekty, ponieważ ta książka zawiera, to tłumaczenie na polski zawiera wiele nieścisłości. Dlatego ja przetłumaczyłam właśnie książkę, to fragmenty książki ojca Tomasza Teiji Yasudy bezpośrednio z japońskiego, ponieważ on pisze bardzo zrozumiałym językiem, jest świetnym teologiem, był, bo zmarł w 2014-13 roku. Ale myślę, tutaj chciałam jeszcze dodać, że ja w książce dość szczegółowo opisuję, jaki jest problem z tymi objawieniami. To znaczy problem leży tutaj przede wszystkim w Japonii. To znaczy one są nieuznawane w Japonii, pomimo tego, że są uznane przez biskupa miejsca. Kiedy w 2013 roku Kuria Rzymska wybrała Akitę na jedno z 10 miejsc kultu i sanktuariów kultu maryjnego na świecie do czuwania nocnego, czuwania maryjnego na zakończenie roku wiary. To była noc z 12 na 13 października. 13 października Ojciec Święty na placu Świętego Piotra zawierzył przed figurką Matki Boskiej z Fatimy, zawierzył świat niepokalanemu sercu Maryi. I w tej nocy Akita jako jedyne takie miejsce, które w ogóle jest nieuznane za sanktuarium, z innymi sanktuariami, tak jak Jasna Góra, czy Guadalupe, czy właśnie Narodowe Sanktuarium Matki Boskiej w Waszyngtonie, no bardzo znane miejsca w Indiach, brały udział w tym czuwaniu nocnym. I proszę sobie wyobrazić, że tutaj w Japonii, no oczywiście był jako przedstawiciel papieża nuncjusz apostolski już świętej pamięci, natomiast jedynym biskupem, jaki brał udział w tych uroczystościach, był biskup miejsca, biskup właśnie tej diecezji Niigata. Natomiast żaden inny biskup z Japonii nie wziął udziału w tych uroczystościach. Nie było żadnych wspólnych modlitw w tym samym czasie, kiedy były te uroczystości. Tylko słyszałam tutaj od polskich misjonarzy, że oni organizowali te wspólne właśnie czuwanie wspólnie z Akitą i innymi 9 sanktuariami wybranymi przez kurię rzymską w łączności z papieżem. Natomiast w moim kościele następnego dnia, bo to były modlitwy z soboty na niedzielę, w niedzielę w ramach ogłoszeń ksiądz ogłosił, że wczoraj w Akicie odbyły się modlitwy w łączności z papieżem, jednym zdaniem. Kościół japoński uznał te wydarzenia za wydarzenie diecezji Niigata, jako wydarzenie regionalne. I myślę, że to dobrze, dużo mówi o tym, dlaczego te wydarzenia, znaczy te objawienia i wydarzenia, bo tam jest cała seria wydarzeń, które mają bardzo głębokie teologiczne znaczenie. Jakby jest nad nią woal milczenia. W Japonii jest całkowity. Jest to temat tabu. A druga rzecz jest taka, że właśnie siostra Agnieszka, wizjonerka, żyje, ma 90 lat, skończyła 28 maja 90 lat. I tutaj jest też pewien taki pomost łączący, którym możemy połączyć te objawienia z osobą świętego Jana Pawła II, ponieważ, przepraszam, świętego Maksymiliana Marii Kolbe, że właśnie 90 lat temu w maju, czyli w tym miesiącu, w którym siostra Agnieszka się urodziła, ojciec Maksymilian rozpoczął budowę klasztoru japońskiego Niepokalanowa w Nagasaki.
Serdecznie dziękujemy, pani redaktor. W ramach rozmów niedokończonych podejmujemy temat Matka Boska z Akity i święty Maksymilian Maria Kolbe. Naszym gościem jest pani redaktor Dorota Hałasa, dziennikarka mieszkająca od 31 lat w Tokio i właśnie z Tokio łącząca się wraz z nami. Bardzo proszę, halo.
Do rozmów.
Jesteśmy już na antenie, bardzo
ksiądz
proszę.
Ksiądz Marek z diecezji sandomierskiej. Witam ojca prowadzącego i panią redaktor. Od razu przechodzę do pytania. Wracając z Afryki, z Kamerunu, gdzie byłem misjonarzem, spotkałem w Belgii książkę Raimunda Spie, misjonarza saldziańskiego, który pracował w Korei. I o tak na żywo przetłumaczę pod tytułem Dziewica Maryja, niebieska żebraczka, która płakała już 700 razy w Naju w Korei Południowej. Tak bardzo mi się podobała ta książka, że od razu ją przetłumaczyłem. Ale ponieważ spotkałem książkę wcześniej wydaną pod tytułem Moje serce jest arką zbawienia, które również nawiązuje do objawień z Naju. I tłumaczę tę książkę pani Julia Kim, żona pana Juliana Kima, była nawet tam w Akita i bardzo często nawiązuje do miejsca tych objawień. Czy to sanktuarium, bo próbowałem tam kilka razy dzwonić, jest łączność. Prawdopodobnie ten ojciec Zajmund już nie żyje, który był opiekunem tej Julii Kim, która miała objawienia, nawiasem mówiąc fryzjerka. Czy to pani coś słyszała o tym, bo nie mogę nawet od Koreańczyków się dowiedzieć, którzy nic nie wiedzą, czy to sanktuarium powstało, czy w ogóle tam rozwija się i tak dalej. To tyle, bo nie chcę przedłużać.
Dziękujemy, księże Marku, pozdrawiamy serdecznie. Pani redaktor, prosimy.
Bóg zapłać. No więc chciałam jeszcze tylko, żeby zakończyć sprawę objawień, bo tutaj właśnie przejść może bardziej do osoby świętego Maksymiliana Marii Kolbe. Znaczy może tutaj a propos tego, co powiedział ksiądz właśnie o objawieniach, to ojciec Maksymilian powiedział o objawieniach Matki Boskiej w Lourdes następujące słowa. Matka Boska w sam raz objawiła się w tym czasie i w tym kraju, gdzie najbardziej stygła wiara, a przez to objawienie się wzmocniła. Matka Boża przyszła wzmocnić wiarę, ożywić ją wśród ludu. nas też niepokalana przysłała tu do Japonii, abyśmy tę wiarę ożywili wśród pogan. To są słowa, które napisał właśnie z Japonii. Natomiast, żeby skończyć ten wątek Akity, który jest bardzo obszerny, bo tam była szereg różnych wydarzeń, to jeszcze nie można nie wspomnieć o 101 razach, kiedy ta figurka drewniana Matki Boskiej roniła łzy. To się zaczęło 4 stycznia 1975 roku i trwało 6 lat, bo do 1981 roku. I następnego dnia, po tym pierwszym razie, kiedy Matka Boska w ciągu jednego dnia, figurka Matki Boskiej roniła łzy, pojawił się anioł 5 stycznia i powiedział siostrze Agnieszce następną rzecz. Nie dziw się z powodu łez Matki Bożej. Matka Boża pragnie, aby jak największa liczba ludzi się nawróciła i oddała się modlitwie. Płacze, bo pragnie dusz, które za jej pośrednictwem poświęcą się Panu Jezusowi i Bogu Ojcu. Jest tak, jak powiedział dziś podczas ostatniej nauki rekolekcyjnej wasz duchowy przewodnik. Wasza wiara jest tak słaba, że jeżeli nie widzicie znaku, zaniedbujecie pobożność. Matka Boża cieszy się, że Japonia została w przeszłości zawierzona jej niepokalanemu sercu i kocha Japonię. Jest jednak smutna, że zawierzenie Japonii jej niepokalanemu sercu nie jest traktowane poważnie. I tutaj jest moment bardzo ściśle związany z dziedzictwem świętego Maksymiliana Marii Kolbe, ponieważ drugie zawierzenie Japonii niepokalanemu sercu Maryi odbyło się w 1948 roku, w maju, za sprawą ojca Mieczysława Mirochny, czyli następcy ojca Maksymiliana w japońskim Niepokalanowie. Ojciec Mirochna przeczytał w prasie katolickiej, w polskiej prasie katolickiej o zawierzeniu Polski dokonanym przez prymasa Chlonda w 1946 roku i pomyślał, że to samo należałoby zrobić w Japonii. Zaproponował to Radzie Biskupów Japońskich. Oni się zgodzili i z korespondencji ojca Mieczysława Mirochny, której podpowiedziała mi to wicegeneralna zgromadzenia Franciszkanek Rycerstwa Niepokalanej. To też kolejna scheda po święty Maksymilianie Marii Kolbe w Japonii. Matka wicegeneralna Dorota Drozdowska, która jest specjalistką od właśnie działalności ojca Mieczysława Mirochny, powiedziała, że na podstawie jego korespondencji stwierdziła, że ojciec Mirochna był prawie na pewno autorem tego zawierzenia Japonii, które zostało przyjęte w 1948 roku. Czyli anioł tutaj zwraca uwagę, że łzy Matki Boskiej związane są z tym, że ten akt właśnie zawierzenia Japonii niepokalanemu sercu Maryi nie jest traktowany poważnie. I rzeczywiście ojciec Yasuda napisał w swojej książce, że również z takim żalem, że ten akt jest w ogóle nieznany, niepamiętany, niepowtarzany, a jest w modlitewniku napisane, żeby co roku odczytywać go w każdej parafii w święto niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny. W tej chwili rzeczywistość jest taka, że z współczesnych modlitewników ten akt zawierzenia został w ogóle usunięty. Jak pytałam tutaj księży, których znam, czy w ogóle ten akt odnawiają, oni powiedzieli, że w ogóle nie wiedzą nawet, że taki akt istnieje. Czyli ten warunek odnawiania go co roku nie został spełniony. Natomiast już na samym końcu, żeby podsumować te 101 razy łez, to anioł ukazał się 28 września 1981 roku i powiedział siostrze Agnieszce, że ta ilość 101 łez nie jest przypadkowa, tutaj cytuję to, co siostra napisała, oznaczająca ilość uzawień figurki Najświętszej Maryi Panny, liczba 101 ma głębokie znaczenie. Znaczy, że tak jak grzech pojawił się na świecie za sprawą jednej kobiety, tak za sprawą jednej kobiety przyszła na świat łaska zbawienia. Pomiędzy dwoma jedynkami jest zero. Zero oznacza wiekuistego Boga, którego obecność rozciąga się z wieczności w wieczność. Pierwsza jedynka oznacza Ewę, druga zaś Maryję, Matkę Bożą. Przeczytaj 15 werset w 3 rozdziale Księgi Rodzaju. Przekaż to wszystko Ojcu Duchownemu, który cię prowadzi. To są słowa anioła. No i 3 rozdział, 15 werset, to jest: wprowadza mnie przyjaźń między ciebie i niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej. Ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę. Czyli jest to zapowiedź właśnie Maryi, która, Matki Bożej, jej odkupieńczej misji. I na ten werset bardzo często powoływał się święty Maksymilian Maria Kolbe, nawet w listach tutaj z Japonii, kiedy podkreślał właśnie rolę Maryi, która jest pośredniczką wszelkich łask i jest, jak pisał w swoich listach, współodkupicielką.
Serdecznie dziękujemy. Hallo, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Maria z Krakowa. Chciałam właśnie powiedzieć, mam obydwie te książki i orędzia znaju i Matki Bożej i z Korei Południowej z tymi łzami krwawymi na okładkach. Kupiłam ją na ulicy Szewskiej, jeszcze tam była księgarnia i po prostu ludzie się nie interesowali, bo była na wystawie ta książka. Bolesne to jest. Ale jeszcze mam w posiadaniu obrazek Matki Bożej, która się objawiła w Amsterdamie na tle tego krzyża, stojąca na kuli ziemskiej. I jest nad nią napis: Pani wszystkich narodów. I Matka Boża podyktowała taką modlitwę: Panie Jezu Chryste, Synu Ojca, ześlij nam teraz na ziemię, ześlij nam Ducha Świętego na ziemię, spraw, aby Duch Święty zamieszkał w sercach wszystkich narodów, chronił je od upadku, katastrofy i wojny. Niechaj Pani wszystkich narodów, która kiedyś była Maryją, będzie naszą orędowniczką. Amen. To były słowa Matki Bożej.
Bóg zapłać. Pozdrawiamy Pani Mario serdecznie.
Zostało przez biskupa Amsterdamu zamienione na Najświętsza Maria Panna. I ta modlitwa w tej wersji jest, uzyskała imprimatur. I to jest jedyna rzecz, jaka jest obrazek Matki Pani Wszystkich Narodów i właśnie ta modlitwa z tym zastrzeżeniem, że Najświętsza Maria Panna w miejscu słów, która była kiedyś Maryją, jest tylko te dwie rzeczy są uznane za nadprzyrodzone dziedzictwo tych objawień. Tą modlitwę codziennie siostry w Akicie odmawiają razem z tą modlitwą służebnic Najświętszego Sakramentu, którą przeczytałam na początku.
Na zegarach 22:54 na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych. Temat, który dzisiaj podejmujemy, to Matka Boska z Akity i święty Maksymilian Maria Kolbe. Wspomnijmy również w nawiązaniu do sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II, że na zewnętrznych ścianach sanktuarium umieszczone są takie specjalne właśnie, można powiedzieć, stacje Drogi Maryi, które przedstawiają 14 sanktuariów, 14 wizerunków Matki Bożej i między innymi jest również i ten wizerunek Matki Bożej z Akity. Dlatego też i w Toruniu nam, rodzinie Radia Maria, te objawienia są bliskie i dlatego też chcemy je poznawać, chcemy je również wcielać w życie. To, o co prosiła nas Matka Boża. Naszym gościem jest pani redaktor Dorota Hałasa, dziennikarka, publicystka. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie ojca i szanowną panią redaktor, tak wyjątkowego gościa. I chcę podzielić
my również witamy panią.
I zapytać równocześnie.
A z kim mamy przyjemność?
W paru zdaniach takim spostrzeżeniem. Otóż dramatyczne są te objawienia Wakita. Oglądałam też króciutki film w telewizji, trwałam na ten temat. I co zastanawia mnie? Pan Bóg w Starym Testamencie powiedział, tak mnie uczono, tak zapamiętałam, dokładnie tego nie studiowałam, że kiedy ukarał ludzkość potopem, to powiedział, że już nigdy w życiu nie ukara w ten sposób ludzkości i na dowód tego kładę tęczę, tak, na sklepieniu nieba i każda tęcza, która jest, nie wszyscy o tym wiedzą, powinniśmy sobie jedni drugim mówić, to jest właśnie dowód przymierza Boga z ludźmi, ona zawsze wywołuje radość. Natomiast Wakita powiedziano, tak jak ja tutaj też usłyszałam, że przyjdzie kara większa niż potop. Pan Bóg w psalmie nawet mamy, jak śpiewamy, tak, że Bóg jest wierny swoim obietnicom, swoim słowom. To, co przysiąg jego zaś mowa, danego nigdy nie cofnie słowa. Czyli jak należałoby rozumieć, że Pan Bóg powiedział, że nie będzie takiej kary większej niż potop, a tu słyszymy, że większa niż potop. To jest jedno, co chciałam poruszyć. Drugie to takie spostrzeżenie mojej refleksji. Wcześniej myślałam o tym, a teraz w chwili właśnie, kiedy usłyszałam tą audycję, ja nie słyszałam całego wstępu, proszę wybaczyć, niestety nie mogłam. To chcę powiedzieć, że zastanawiałam się, bo już w Medjugorje słyszałam takie słowa Matki Bożej, kiedy najstarsza z widzących zachorowała, a Jakob Kolo, najmłodszy, bardzo martwił się i skarżył się Matce Bożej i prosił, dlaczego Wilska tak choruje. I czy nie mogłaby wyzdrowieć, a Matka Boża powiedziała, takimi słowami odpowiedziała, cierpienie jest ciągle potrzebne, gdyż wielki jest grzech świata. Potem zasłyszałam takie słowa, że dziś już różaniec i modlitwa to za mało, potrzebne jest cierpienie. Być może nie powiedziano mi skąd ktoś mi to powiedział, ale dzisiaj mogę wnosić, że to właśnie Zakita, że już ludzkość tak nagrzeszyła, i tak grzeszy, powiem szczerze, że ja się czasem pytam Pana Boga, dlaczego ludzkość jeszcze istnieje, bo na te bestialstwa, to barbarzyństwo, które dzieje się na ziemi, za to dobro, które Bóg dawał i daje nieustannie, to można zapytać, dlaczego jeszcze świat istnieje. No niewątpliwie odpowiedź mamy, bo myśli moje nie są myślami waszymi, drogi moje nie są drogami waszymi, bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak myśli moje nad myślami waszymi, drogi moje nad drogami waszymi. No niemniej jednak na pewno jest to wezwanie dla nas i potężne. Powiem tak, my, naród polski, to praktycznie karmimy się cierpieniem, prawda? W tym sensie, że przodkowie cierpieli, my teraz cierpimy. My cierpimy i za siebie, i za świat, bo taką mamy polską duszę. Taką Hanna mamy
Panie,
polską duszę.
Dajmy też sposobność
zawsze na całość dla Pana
dobrze,
Boga, tak?
By nasz również gość mógł się ustosunkować. Bardzo prosimy, Panie redaktor.
Czy ja w tej chwili nie mam tego fragmentu z książki, którą napisałam właśnie w oparciu o książkę ojca Jasudy. On interpretuje właśnie ten fragment z tą wielką karą. On po pierwsze mówi, że to na pewno nie będzie nic według niego, co typu wybuch atomowy, czyli nic takiego, co wydarzy się, co jest dokonane ręką ludzką. Natomiast on uważa, że to jest zapowiedź tego, co czeka człowieka, który się nie nawróci na sądzie ostatecznym. Że to jest zapowiedź tej kary, po prostu no, zapowiedź kary piekielnej, która się zrealizuje na sądzie ostatecznym. I że on, ojciec Jasuda cytuje, to był chyba drugi list świętego Piotra, w którym on pisze, że ziemia się wypali, powstanie nowa ziemia. Ja właśnie nie mam niestety tego fragmentu w tej chwili przed sobą. W każdym razie ojciec Jasuda zwraca uwagę, że to jest zapowiedź, że jakby że, piekła, tego, żeby człowiek sobie zdawał sprawę, że to, jakiego dokonuje wyboru w tej chwili w życiu, odrzucając Pana Boga, wskazuje go właśnie na karę, która jest no, niewyobrażalna. I że w ten sposób dlatego opisuje wielkość tej kary. Ja w tej chwili niestety nie mam tego fragmentu i w ostatniej chwili sobie zdałam sprawę, że nie mam go, że on właśnie by mi się przydał, bo na pewno wzbudzi zainteresowanie ten fragment. Także to tyle. Zaraz drugie pytanie, przepraszam, bo nie zrozumiałam na temat Medjugorje, że przepraszam, ale zapomniałam, co pani pytała. Czy może ojciec?
Wobec tego poprosimy, aby ewentualnie nasza droga radiosłuchaczka jeszcze raz próbowała się dodzwonić. Tymczasem odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Witam
serdecznie. Witam serdecznie. Pozdrawiam panią redaktor i ojca. No i Japonię. Teraz tam już jest godzina, która? Szósta rano?
Szósta rano.
No pięknie. No to u nas właśnie troszeczkę później. Tak.
Troszeczkę później.
Tak. To znaczy nie. Wy już świętujecie.
Tak. Także jesteśmy w innych dniach jeszcze, bo my jesteśmy już w niedzieli, a ojcowie tak. Są jeszcze w sobocie.
Jeszcze w sobocie, tak. Otóż.
Jeszcze u świętego Maksymiliana, a my już jesteśmy
tak.
W święto Niebowzięcia na świętej Marii Panny.
Pięknie. Otóż pierwsze co do Matki Bożej właśnie bardzo jest czczona w wielu miejscach, oczywiście przez pobożnych ludzi w Europie Zachodniej, szczególnie Holandia, Niemcy. Spotkałem wielu Niemców takich, którzy jeżdżą do Amsterdamu i tam Matka Boża wszystkich narodów. Ona jest bardzo, bardzo podobna do Akity. Nie wiem, czy to nie jest czasem jakaś no taka Matka Boża w Akita też chce pokazać, chce przekazać orędzia wszystkim narodom. Zresztą ona w ogóle, Maryja jest matką nas wszystkich. To jest to. Ale druga sprawa, ta pani, która dzwoniła, mówiła, że jak to, że to się to, że Matka Boża mówiła, że będzie ten ogień, prawda? Jeżeli się ludzie nie nawrócą, ogromny ogień. I pani mówi, że po potopie, Pan Bóg powiedział, że już nie będzie karał potopem. Potopem nie, ale może być potop w znaczeniu wody, ale może być coś innego. My też nie wiemy. Wiadomo jest jedno, że trzeba, żebyśmy robili wszystkiego, pracowali nad nawróceniem siebie i całego świata. To ja do tej pani właśnie, tam w Piśmie Świętym jest o wodzie mowa. Potop w znaczeniu, to by potop w Noe, prawda, został uratowany z tego potopu wody. A tutaj mówi to przesłanie o ogniu, prawda? To już jest coś innego, to nie ma sprzeczności jedno z drugim. Dziękuję serdecznie, wszystkiego dobrego, niech Pan jest błogosławi.
Dziękujemy również. Ojciec redaktor Tadeusz Rydzyk. Bardzo proszę, pani redaktor.
Nie ma kolejnego telefonu, prawda? Dobrze.
Jest już kolejny telefon, jak najbardziej. Znaczy tylko myślałem, że pani chce się jeszcze tutaj do głosu ojca redaktora odnieść.
Tak, właśnie ja to samo odczułam ze strony, znaczy ojciec Jasuda w swoim w swojej interpretacji tego trzeciego przesłania właśnie nie znajdował też żadnej sprzeczności ze słowami Pana Boga, tylko właśnie podawał ten fragment z drugiego listu świętego Piotra, którego ja w tej chwili nie mam, właśnie o wypaleniu się ziemi. To jest koniec świata, to jest właśnie sąd Boży przedstawiony w tym liście, tylko właśnie niestety nie mam go w tej chwili pod ręką. Także jak najbardziej się zgadzam.
Na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych. Matka Boska z Akity i święty Maksymilian Maria Kolbe to myśli przewodnie naszego dzisiejszego spotkania. A naszym gościem jest pani redaktor Dorota Hałasa, dziennikarka mieszkająca w Tokio. Halo, bardzo proszę.
Pani redaktor Dorota Hałasa.
Tak, prosimy o wyciszenie radia odbiornika przed wejściem na antenę Radia Maryja. Tu nic się nie zmienia od lat na naszej antenie. Wobec tego, jak nasz radiosłuchacz odsłucha w radio i może tutaj się uda wówczas połączyć. Przed tym, panie redaktor, tutaj wspomnieliśmy również o tym podobieństwie pomiędzy objawieniami w Akita i Fatimie, zwłaszcza jeśli chodzi o treść. A taki wątek, który w Fatimie jest mocno zauważony, to wątek Rosji, nawrócenia Rosji. Czy tutaj, w tym przypadku jest mowa właśnie na ten temat, albo jakieś pewnego rodzaju nawiązania?
Nie, tutaj nie ma wymienionego żadnego kraju. Jest po prostu, jest mowa o ludzkości, o nawróceniu, jest mowa o nawoływanie do nawrócenia całej ludzkości. I właśnie obraz tego świata, który spotyka się z wielką, wielką karą, o której to bardzo pięknie właśnie ojciec dyrektor przed chwilą powiedział.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, halo.
Halo?
Tak.
Jest.
Jesteśmy halo? Na antenie. Bardzo halo? Proszę. Czy ja? Słyszymy się?
Ja słyszę. No ja jestem z Gdańska. Coś chciałem też powiedzieć do tego programu.
Bardzo się
programu.
Cieszę. Jak pana na imię?
Mieczysław.
Zapraszam.
Dobrze.
Jesteśmy już na antenie.
Tak? No proszę bardzo. To mam mówić już?
Tak, tak.
Więc na temat tego ja mam taką książeczkę, która to jest jakby wypisana z książki, którą jest John Laurent, jest Amerykanin, który ja tu czytam w tej książeczce, że on napisał książkę na temat właśnie tych wszystkich takich tutaj, co słyszałem, że o tym ogniu, o tym wszystkim w tej książce tu jest, tylko to jest to, co dotyczy Polski, to tutaj zostało po prostu z tej drugiej, bo ta książka, którą napisał ten pan John Lenn, to jest 1000 stron w języku angielskim, a tutaj jest tam 100 parę stron, zaraz zobaczę ile to jest. To jest, no tak, to, no gdzieś tam jest 100 parę stron. I teraz tak, i tu jest tak, jest na okładce, są dwie kolumny, jeden to jest z Sakramentem Świętym, drugi z Matką Boską i jest ksiądz, zaraz muszę zapisać, ten, i jest taki tytuł, przygotujcie się na wielki ucisk i na erę pokoju. I ja tak czytałem tutaj, to jeszcze do końca nie doczytałem, bo ja to kupiłem, księgarni katolickiej, prawda, to kupiłem, to jest do tego, do użytku. I teraz czytam o tym wszystkim. I czy to jest coś związane z tym, bo to w zasadzie takie te wszystkie tutaj, co tu pani tamte, która to redagowała, ona mówi o tych karach, o tym wszystkim, o tym, także to. I druga książka to jest taka, też kupiona w księgarni, Adam Człowiek. Oto czynię wszystko nowe, orędzie z lat 2013-2014. Ja też to kupiłem i to jest też Matka Boska. Tutaj pisze dużo o wszystkim tym samym takim, tej przyszłości tego świata. I czy to, nie wiem, czy jest to takie... Mm-hmm.
Pani Mieczysławie, już przekażemy głos pani redaktor. Pani redaktor, czy możemy jakoś dopomóc tutaj panu Mieczysławowi?
Znaczy ja nie znam tej pozycji, także trudno mi jest cokolwiek tutaj powiedzieć. Słyszałam o tej pozycji Adam Człowiek i nawet mi ktoś polecał, ale niestety nie znam treści, także trudno mi jest powiedzieć, jaki to ma związek z wydarzeniami w Akicie. Czy ma, czy nie.
Zapraszamy wobec tego kolejną osobę. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja
już... Tak, prosimy
o wyciszenie. Ja miałam szczęście być w Akita w 19 roku z pielgrzymami z Krakowa.
A kto się do nas dodzwonił?
Barbara z Laskowej.
Witam pani Barbaro, zapraszam.
I takie mam pytanie, czy obecne pożary, które się przetaczają przez świat, począwszy od Ameryki, przez Europę, czy to mogą być po prostu już te znaki, które były zapowiadane w Akita?
Znaczy ja tutaj może jeszcze chciałam powiedzieć takiej jednej rzeczy, która jestem przypuszczalnie pierwszą osobą, która o tym powie, bo ja, tak jak wspomniałam, mam kontakt z siostrą Agnieszką za pośrednictwem siostry, która z nią mieszka, to znaczy mam z siostrą Teresą, która mieszka z siostrą Agnieszką i siostra Teresa zadzwoniła do mnie. To było 12 października 2019 roku. 12 to było dzień przed właśnie rocznicą cudu słońca i trzeciego przesłania Matki Boskiej z Akita. I powiedziała mi taką rzecz, że siostra Agnieszka miała objawienie w nocy, w dzień 7 października, czyli święto Matki Boskiej Różańcowej, że pierwszy raz od maja 1982 roku ukazał jej się anioł i powiedział, że miała siostra wtedy 88 lat, jest schorowana i powiedział, że wie, że siostra chciałaby już odejść do Pana z tej ziemi, ale prosi... Pan prosi o to, aby jeszcze ofiarowała swoje cierpienie, szczególnie za małe dzieci, które są w największym w tej chwili niebezpieczeństwie. Żeby ofiarowała swoje cierpienie i codzienną modlitwę różańcową w intencji dzieci. Powiedział też, że nadszedł czas, kiedy wszyscy i rządzący, i biznesmeni, i wszyscy ludzie muszą się posypać popiołem i żałować za wszystkie swoje grzechy, bo nadszedł czas. Ja, mówiąc szczerze, przez to jak dostałam ten telefon, nie mogłam uwierzyć w to, co słyszę. I siostra mi to przekazała, no, żebym o tym... Wcześniej jej mówiłam, że piszę książkę o właśnie wydarzeniach w Akicie na podstawie książki ojca Jasudy. I to było, tak jak mówię, 12 października 2019 roku. Znaczy, byłam tak pod takim wrażeniem, jak odłożyłam słuchawkę, że nie mogłam dojść do siebie i zadzwoniłam jeszcze raz, napisałam do siostry SMS-a, czy mogłaby mi napisać, bo ja nie wiem, czy ja dobrze rozumiem, chciałabym zrozumieć dobrze to przesłanie. Siostra zadzwoniła do mnie jeszcze raz, powtórzyła mi to samo, zapytałam, czy mogę przekazywać treść tego przesłania. Powiedziała, że tak, jak najbardziej. Wytłumaczyła mi, powiedziała mi, na jakie choroby cierpi siostra Agnieszka, że chodzenie jej sprawia jej ból, że ma wiele dolegliwości związanych z wiekiem, że opiekuje się nią kilka osób i że żeby mi po prostu uzmysłowić, że rzeczywiście cierpi w wyniku tych chorób, na które choruje i że właśnie że otrzymała takie polecenie, taką misję. Także myślę, że no to jest jedyna odpowiedź, bo wiemy, że 4 miesiące później zaczęła się ta pandemia. W tej chwili szaleją te właśnie dokładnie ogień, czyli te pożary. Natomiast tutaj w Japonii są z kolei w tej chwili takie ulewne deszcze, że zdarzają się wielkie powodzie. Także no to musimy czytać jakoś znaki tych czasów, a już jak je zinterpretować, to myślę, że każdy musi na swój sposób.
16 minut po godzinie 23 na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych. Halo, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Teresa z Katowic. Pierwsze chciałam powiedzieć, że ten obraz Matki Boskiej z Akita, który jest w sanktuarium w Toruniu, to w kalendarzu zeszłego roku był jako obrazek. No i warto mieć te kalendarze z Torunia, bo one bardzo dużo wnoszą w nasze życie. I zawsze można zobaczyć obraz Matki Boskiej tej i innych, przypatrzyć się i człowiek po prostu wie coś więcej. I druga rzecz, chciałam powiedzieć, że moje przemyślenie na temat objawień w Akita jest takie, że te czasy ostateczne już są, ta pandemia, która jest i nadal trwa i są następne odmiany i moja lekarka powiedziała, że nawet ta trzecia szczepionka nie pomoże na to delta i alfa, co jest obecnie, ta cała gama tych pożarów, te burze, które są takie okropne, to co stało się w Niemczech, w Belgii i tak dalej, to już jest zapowiedź czasów ostatecznych i trzeba się na to przygotować. To może być w każdej chwili. To nie będzie ogień z nieba, to nie będzie potop na nie wiadomo jaką skalę, to po prostu już się dzieje. Szczęść Boże, Bóg zapłać.
Szczęść Boże, Pani Tereso, pozdrawiamy serdecznie. I tak, do tego kalendarza, o którym Pani wspomniała, to także wspomnimy, że do tych stacji, które już powstały ostatnim czasem, zostały dołączone 2 kolejne wewnątrz sanktuarium. To Gietrzwałt i Oziornoje. Te 2 stacje również możemy na drodze Maryi nawiedzić i właśnie podczas tego pięknego nabożeństwa, które jest w naszym sanktuarium, uczcić Najświętszą Maryję Pannę. Pani redaktor, czy słowo odniesienia do telefonu Pani Teresy?
To znaczy, no ja nie potrafię odpowiedzieć, bo oczywiście to my jesteśmy w czasach ostatecznych od 2000 lat. I po prostu no to na przykład, co właśnie powiedziała mi siostra Teresa o objawieniu anioła siostrze Agnieszce, no też przekonało mnie w jakiś sposób, że jesteśmy na pewno w jakichś czasach kryzysowych. Znaczy według mnie po prostu lekarstwo jest jedno. Nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię. I o tym mówią nam wszystkie przesłania maryjne, również te w Akicie. No ja pochodzę, urodziłam się w Lublinie, gdzie Matka Boska, obraz Matki Boskiej płakał. Tam był cud. Płakał obraz Matki Boskiej Częstochowskiej w 1949 roku, który był, to było wydarzenie, które było bardzo, bardzo tłumione przez władze komunistyczne owego czasu. A z drugiej strony słyszałam też o właśnie 101 razach uzdrowienia Matki Boskiej na Ukrainie, w Niżnikowcach. Zdaje się, z tego co dobrze pamiętam, nazwa miejscowości, gdzie zresztą był wówczas proboszczem polski ksiądz. Także to są wszystko znaki czasu, no, które mówią tylko o jednym. Nawracajmy się, módlmy się i wierzmy w Ewangelię.
Dziękuję serdecznie. Halo, bardzo proszę.
Halo.
Tak, słucham.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mówi Danuta z Pomorskiego. Ja, przecudowna audycja, włączyłam radio, jakoś tak spóźniłam się i nie od początku słuchałam gościa tych rozmów niedokończonych. Ja mam takie jedno pytanie. Czy te historie, o których pani opowiadała, na temat Matki Boskiej z Akity, czy to jest jakiś książce, żeby można tę książkę na spokojnie przeczytać?
Dziękujemy pani Danuto. Już przekazujemy głos pani redaktor. Pani redaktor, prosimy.
Przepraszam, bo chyba za szybko odezwałam. Ja mówię to wszystko w tej dzisiejszej audycji na podstawie książki, którą właśnie kończę w tej chwili poprawiać. Tam wszystko dokładnie opisuję, powołując się na źródła głównie japońskie, ponieważ to jest język oryginalny tych objawień, zarówno anioła, jak i Matki Boskiej. W dużej mierze powołując się na książkę ojca Teiji Yasudy, przy czym jest to książka poszerzona. Książka została poszerzona w stosunku do tej książki, która została z języka angielskiego przetłumaczona na polski. Tam jest niestety wiele nieścisłości, które ja właśnie znalazłam i one mnie skłoniły do przeczytania oryginału japońskiego i dopiero wtedy zrozumiałam, że to są nieścisłości. Bo ta książka pierwsza ojca Yasudy została wydana w 1986 roku. Natomiast później ojciec Yasuda w miarę upływu czasu, różnych przemyśleń oraz nowych różnych faktów, których wcześniej nie zawarł w tej pierwszym wydaniu. Między innymi na temat, było objawienie na temat jego roli właśnie, którą on miał pełnić jako ojciec duchowny sióstr w Akicie. On ze względu na skromność nie ujawnił tego objawienia w pierwszej książce. I w tym drugim wydaniu, ja akurat się posługiwałam wydaniem z roku 2012, więc to jest najnowsze wydanie jego książki. Ono jest poszerzone. No i właśnie opisuje to, co on opisał. Opisał też bardzo dokładnie wszelkie kontrowersje, jakie tutaj istniały w związku z niechęcią do uznania tych objawień i wszystkich wydarzeń nadprzyrodzonych, uznania ich charakteru nadprzyrodzonego, szczególnie przez teologów. I tutaj myślę, że właśnie święty Maksymilian Maria Kolbe jest takim przykładem, no teologa bardzo, który posiada bardzo gruntowne wykształcenie, a równocześnie rozumiał, jak wielką rolę pełni pokora i modlitwa. I myślę, że on po prostu no, idealnie w sobie te cechy połączył. Natomiast tutaj był bardzo duży w Japonii. Niestety bardzo duże była niechęć do uznania cudów. Japończycy w ogóle boją się cudów, tak ja mogłabym powiedzieć. To jest problem pewien tego kościoła, że to jest kościół bardzo mały, oni się czują zmarginalizowani, oni się czują tacy niezrozumiani, a równocześnie postrzegani są jako religia zagraniczna. Wszystko, co zagraniczne, to jest jakieś takie no, kontrowersyjne w Japonii z założenia. A równocześnie to jest kraj dobrobytu, a dobrobyt to jest niestety otłuszczenie duchowe. I tutaj niestety zaginął kult męczenników, których Japonia ma około 40 tysięcy, do którego namawiał Japończyków, wiernych w Japonii, kościół w Japonii, święty Jan Paweł II podczas wizyty tutaj 40 lat temu. Mówił, macie tylu męczenników, to jest wasz skarb, ale niestety w tej chwili o męczennikach się praktycznie nie mówi, bo to jest nieprzyjemne. Tak samo krzyż jest nieprzyjemny. I dlatego te przesłania też są nieprzyjemne, więc one w tej chwili są zakryte woalem milczenia i właściwie no, jest garstka ludzi, którzy je uznają za rzeczywiście mające charakter nadprzyrodzony, mimo tego, że zostały one zatwierdzone przez biskupa miejsca, który był świadkiem wszystkich tych wydarzeń. On był od początku świadkiem, rozmawiał z siostrą Agnieszką, był świadkiem tych wydarzeń. Także mam tutaj właśnie kilka takich pozycji japońskich, które wykorzystałam do opisania całej historii o tych objawień Matki Boskiej Zakity. Myślę, że książka, znaczy bardzo bym chciała zabiegać o imprimatur zgodności treści tej książki z Ewangelią, co przypuszczalnie zabierze jeszcze trochę czasu, także myślę, że w końcu roku albo na początku przyszłego ta książka powinna wyjść. No nic innego na razie nie mogę polecić. Ja też daję, znaczy jak gdyby opisuję te wydarzenia w Akicie, których jest naprawdę bardzo dużo i wszystkie dają do myślenia. Ja tutaj mu wspomniałam tylko o tych najważniejszych. Ja opisuję je w kontekście w ogóle maryjności Kościoła japońskiego, bo Kościół japoński przetrwał ponad 250 lat prześladowań, czyli dwa razy tyle, ile zabory w Polsce. Właśnie szczególnie dzięki różańcowi, dzięki temu, że kiedy nie było księży, kiedy nie było sakramentów, kiedy jedynym sakramentem był sakrament chrztu udzielany w wielkiej tajemnicy przez osobę świecką, specjalnie do tego wyznaczoną, że rodziny modliły się na różańcu. Dzięki temu ten kościół przetrwał. I w tej chwili jest niestety całkowite odejście od kultu maryjnego, nad czym ubolewał właśnie już ojciec Yasuda i pisze o tym bardzo bez ogródek, bardzo wprost. Także myślę, że no to jest w ogóle powód tych objawień właśnie w tym miejscu. A jeszcze dodam może, że właśnie Akita to jest takie miejsce, gdzie miejscowa ludność czci diabły. Więc tam jak się wysiądzie na stacji czy na lotnisku, to witają podróżującego diabły, które są maskotką tego regionu. I no tutaj w Japonii jest wiele takich wierzeń właśnie opartych na wierze w diabły, ale w Akicie to jest, to one są dosyć szczególne.
28 minut po godzinie 23. Serdecznie dziękuję pani redaktor za czas naszego dzisiejszego spotkania w ramach rozmów niedokończonych. Matka Boska Zakity i święty Maksymilian Maria Kolbe. Słowo podsumowania i może właśnie jeszcze próby zespolenia, podkreślenia tego wspólnego punktu dla objawień i postaci świętego Maksymiliana.
Właśnie mam tutaj pewne wyrzuty sumienia, że tak mało poświęciłam czasu świętemu Maksymilianowi, który jest moim, no absolutnie moim duchowym przewodnikiem i tym właśnie pomostem łączącym moje dwie ojczyzny, Polskę i Japonię. I poza tym to jeszcze nawet, że my się łączymy przez te 9600 kilometrów, ponad 9600 kilometrów za pomocą łącz właśnie internetowych, to myślę, że to jest absolutnie w stylu ojca Maksymiliana, gdyby on żył w naszych czasach, to robiłby to samo, prowadziłby telekonferencje i łączyłby się właśnie przez internet. Natomiast chciałam powiedzieć właśnie jedną rzecz, której tutaj czuję taki niedosyt, że czytając korespondencję ojca Maksymiliana z Japonii, tutaj jego właśnie dziedzictwo duchowe, ja po prostu czułam, że on jakby przepowiada te objawienia maryjne i te wszystkie wydarzenia, które się wydarzyły w Akicie. No oczywiście, że mamy wspólną wiarę, więc jak gdyby on też, będąc kapłanem, bardzo głębokim kapłanem, no oczywiście, że mówił o podobnych rzeczach, ale po prostu niektóre sformułowania były tak żywcem przypominające objawienia anioła w Akicie, że było to dla mnie zaskakujące. Nawet sobie tutaj powypisywałam, no ale niestety czasu już zabrakło. W każdym razie no jest to na pewno wielki pomost. I jeszcze naprawdę już ostatnia rzecz, że ojciec Maksymilian chciał tutaj stworzyć japoński niepokalanów i rzeczywiście wybudował tutaj klasztor, założył zgromadzenie, ale to zgromadzenie nie podlega niepokalanowi z różnych przyczyn. Natomiast ojciec Mieczysław Mirochna założył żeńskie zgromadzenie franciszkanek Rycerstwa Niepokalanej, które było marzeniem świętego Maksymiliana, czyli spełnił w pewien sposób jego, jego marzenie i siedziba główna tego zgromadzenia znajduje się w Japonii, w Nagasaki, w prefekturze Nagasaki, w mieście Isahaya. W Polsce ma 5 oddziałów, czyli powstał japoński niepokalanów, któremu podlegają żeński japoński niepokalanów, któremu podlegają żeńskie niepokalanowy w Polsce. Czyli opatrzność Boża prowadzi swoimi drogami. Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Pani redaktor Dorota Hałasa była naszym gościem w ramach rozmów niedokończonych. Pani redaktor, serdecznie dziękujemy za podzielenie się wiedzą, ale przede wszystkim taką głęboką wiarą związaną właśnie z objawieniami Matki Boskiej z Akity i postacią świętego Maksymiliana Marii Kolbe, który, jak pani redaktor wspomina, odgrywa jakże ważną rolę w pani życiu i życzymy również wszelkich potrzebnych łask na to, aby być tą iskierką, która rozpala to środowisko, w którym pani przebywa i tak apostołuje właśnie, będąc tą apostołką Najświętszej Maryi Panny, mówiąc o tych objawieniach i przypominając ich treść. Za to bardzo serdecznie również dziękujemy.
Bóg zapłać. To była wielka dla mnie przyjemność, że mogłam właśnie w rocznicę 80. rocznicę narodzenia się świętego Maksymiliana dla nieba, a równocześnie 90. rocznicę jego założenia przez niego japońskiego niepokalanowa gościć w moim ulubionym radiu, czyli w Radiu Maryja. Bóg zapłać.
Bóg zapłać, również nam bardzo miło i tak, cieszymy się, że również właśnie w Japonii Radio Maryja jest odbierane i patrząc chociażby na naszą wspólną modlitwę, no, czy to różańcową, czy koronkę do Bożego Miłosierdzia, to również telefony z Japonii się pojawiają, co nas bardzo, bardzo cieszy. I zapraszamy.
Wspaniale.
Pozdrawiamy, dziękujemy serdecznie pani redaktor.
Bóg zapłać.
Bóg zapłać i prosimy wypocząć, bo tak, dla pani to był taki nocny maraton tutaj.
Tak, nocny. Tak,
od godziny
czuwanie.
Pierwszej do tak. Prawie. Teraz godzina która?
Teraz już jest 6:30.
Pół do siódmej, także faktycznie.
Już jest całkiem jasno, więc nie ma się co kłaść.
Dobrego, błogosławionego czasu, tym bardziej, że dziś uroczystość.
Bóg zapłać. No właśnie mamy mszę po polsku, także wspaniale się składa.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.
Na wieki wieków. Amen. Bóg zapłać.
Z
Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Pani Dorota Hałasa, dziennikarka, publicystka mieszkająca w Tokio, była naszym gościem. Podejmowaliśmy temat Matka Boska z Akity i święty Maksymilian Maria Kolbe. Bardzo serdecznie dziękuję również wszystkim radiosłuchaczom za współtworzenie dzisiejszych rozmów niedokończonych. Bóg zapłać.